Panie Jezu, pragniemy być z Tobą w godzinie Twojej męki, a w czasie tegorocznych gorzkiej żali w sposób szczególny pragniemy być z Tobą w momencie Twojego ukrzyżowania i próbować zrozumieć to wszystko, na co mogłeś patrzeć i mogłeś widzieć z perspektywy krzyża. W trzech pierwszych naszych medytacjach próbowaliśmy opowiedzieć sobie o dalszej perspektywie, która pojawiała się na horyzoncie Jezusa. Mówiliśmy o Wieczerniku, o Górze Oliwnej i o Świątyni Jerozolimskiej. W tych trzech ostatnich medytacjach pragniemy spojrzeć bliżej z Jezusowego krzyża i zobaczyć najpierw drogę na Golgotę, o tym było tydzień temu. Dzisiaj spojrzeć pod sam krzyż i osoby pod nim stojące, żeby w końcu za tydzień zakończyć nasze medytacje spojrzeniem w prawo i w lewo, spojrzeniem na dobrego i na złego Łotra. Pomyślmy dziś o tym spojrzeniu w dół, o osobach, które stały pod krzyżem Jezusa. Wiemy, że pod krzyżem stała Maryja i Jan. Ten Jan opisuje to miejsce pod krzyżem. Pisze dokładnie, kto tam był. W jego Ewangelii czytamy: obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Czasem, gdy to zdanie z Ewangelii Jana czyta się szybko, to człowiek ma wątpliwości, ile dokładnie osób stało pod tym krzyżem. 3 czy 4? Odpowiedź brzmi: 4. Siostra matki Jego i Maria żona Kleofasa to nie są te same postacie. W Ewangelii świętego Marka w 15 rozdziale czytamy jeszcze raz o konkretnych osobach, które stały pod krzyżem Jezusa, przyglądały się scenie ukrzyżowania. I tam Marek podaje imiona i Marek mówi, że stała tam Salome. To właśnie Salome łączymy z postacią siostry matki Jego. Salome, czyli matka Jana i Jakuba. I choć Jan nie wymienia swojej mamy z imienia pod krzyżem, tak jak swojego imienia nie wymienia, no to wydaje się, że obok krzyża Jezusowego stał Jan i jego mama. A dobrze wszyscy wiemy, co Jan usłyszał od Pana Jezusa pod krzyżem. Janie, oto matka Twoja. I to nie było do Salome. To było do Maryi. A jeśli Salome stała blisko krzyża, to też to słyszała. I co wtedy czuła? A co czuł Jan? Spróbujmy o tym chwilę pomyśleć. Chciałbym, by ta medytacja poszła w dwóch kierunkach. Po pierwsze, ofiara z macierzyństwa. Może Salome dobrze wiedziała, że jej syn Jan dalej będzie mówił do niej mamo i że w tym temacie wiele się nie zmieni. Ale jakby odkrywała, że właśnie w momencie krzyża jej syn Jan dostaje od Jezusa zupełnie nową misję, nowe zadanie. Zająć się Maryją z Nazaretu. A to oznacza, że dla Salome Jana będzie już trochę mniej. Że już nie będzie na wyłączność. Że jakoś musi zrezygnować z jakiejś szczególnej bliskości, którą do tej pory miała. Ofiara z macierzyństwa. Trudna. Zawsze trudne jest odejście dziecka z domu, nawet kiedy wychodzi za mąż, żeni się. Trudne jest, kiedy to dziecko decyduje się na życie w kapłaństwie lub w życiu zakonnym i rodzice ofiary z macierzyństwa, ojcostwa przeżywają w kategoriach braku wnuków, których po prostu nie będzie. Niełatwe też jest w końcu ponieść ofiarę z macierzyństwa czy ojcostwa, żyjąc w celibacie, w czystości. Ale chyba najtrudniejsze te ofiary z macierzyństwa czy z ojcostwa są wtedy, kiedy okazuje się, że w małżeństwie nie ma możliwości poczęcia dziecka, bo jest problem bezpłodności. Bardzo trudna ta ofiara jest, kiedy dziecko ginie wskutek poronienia. Bardzo ciężka jest, kiedy rodzice przeżywają śmierć dziecka, bo umiera przed nimi. Czy kiedy dziecko jest bardzo poważnie chore, i ta ofiara polega na tym, że nie będzie miało takich samych sukcesów i przygód jak dzieci, jak jego rówieśnicy, dzieci znajomych. Ta opowieść o Jezusie, który mówi: oto matka twoja do Maryi i Salome to słyszy, jest opowieścią o tym, że również częścią ofiary krzyża, którą ponosimy w życiu, może być ofiara z naszego macierzyństwa i ojcostwa. Jest taki midrasz żydowski, który opowiada o ofierze Abrahama. Ofierze, która automatycznie nasuwa się, kiedy myślisz o ofierze z ojcostwa. Abraham ma ukochanego jedynego syna Izaaka, ale Pan Bóg go prosi, żeby złożył go w ofierze. I mówią rabini żydowscy, że kiedy Abraham składał Izaaka, to składał swojego ukochanego syna, ale składał również cały ból, całe rozdarcie swojego niespełnionego ojcostwa. Bo przecież Izaak miał być dziedzicem obietnicy. Ale Abraham był takim mężem Bożym, że jeśli Pan Bóg poprosił go o wszystko, to oddał wszystko, nie tylko Izaaka, również ból, również rozdarcie, również wołanie dlaczego. I dalej ten midrasz mówi, że żona Abrahama, Sara, tego zrobić nie potrafiła i umarła parę dni później z tęsknoty i żalu, że Pan Bóg tak wiele domagał się oddania nawet syna. Bo Sara nie oddała tego bólu i rozdarcia Panu Bogu. Abraham oddał wszystko, również ofiarę z ojcostwa, również ten ból, złość, płacz, a Sara nie. To tylko midrasz. To tylko fikcja literacka. Ale z bardzo mądrym przekazem. Z takim przekazem, który mówi, że jeśli częścią naszej tajemnicy życiowej krzyża będzie składanie ofiary z macierzyństwa czy ojcostwa, to możemy, a nawet powinniśmy, tak jak Abraham, oddawać to szczerze Panu Bogu, mówiąc, że to dla nas trudne i boli i że sobie czasem nie radzimy i nie rozumiemy. On to przyjmie. On, który na krzyżu oddał wszystko, przyjmie również ten nasz ból i rozdarcie. Po drugie, wiemy dobrze, że Maryja stojąca pod krzyżem jest pewnego rodzaju symbolem. Symbolem Kościoła, który od tej pory będziemy rozumieli jako matkę. Może Salome z czasem coraz więcej rozumiała z tej rzeczywistości, że jej syn Jan dalej ma w niej mamę ziemską, ale ma się zaopiekować Maryją, czyli ma się zaopiekować Kościołem, który jest matką. Większość ojców Kościoła idzie w taką stronę w interpretacji. Kościół jako mama to bardzo stare, jedno z najstarszych imion Kościoła. Kto wie, czy nie najtrudniejsze. To imię w pierwszej kolejności przede wszystkim chce powiedzieć, że Kościół rodzi. Rodzi przez sakramenty, daje życie. Ale myślę, że dzisiaj jakoś szczególnie to imię Kościoła, imię, które brzmi mama, matka, wzywa nas do troski. Do troski o Kościół, jak się troszczymy o mamę. Podzielę się takim jednym doświadczeniem, którym tak dosyć mocno żyję od tygodnia. Miałem okazję tydzień temu głosić rekolekcję w Waksmundzie. I miałem tam naukę dla dzieci. I opowiedziałem dzieciom pewną bajkę. Bajka jest króciutka, ja ją przytoczę, ale bajka nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest reakcja dzieci. Opowiadałem dzieciom tak. Drogie dzieci, w pewnym państwie żył król. Był to nadzwyczaj sprawiedliwy, uczciwy i piękny król. Król, który chciał dobrze rządzić państwem, miał tylko jeden problem. W tym jego państwie ludzie brali łapówki. No i król postanowił, że należy usunąć ten zły zwyczaj i ogłosił, że każdy, kto weźmie łapówkę, może spodziewać się kary chłosty, 50 uderzeń biczem. W dosyć krótkim czasie złapano paru ludzi, wymierzono im karę chłosty, ale któregoś dnia złapano na braniu łapówki mamę króla, ukochaną mamę króla. No i się pytam dzieci, no i drogie dzieci, co byście zrobiły na miejscu króla? Podnosi dziewczynka w pierwszej tutaj ławce, siedziała tam w Waksmundzie rękę. Ja bym przebaczyła. Druga osoba mówi, ja bym pogadała z mamą i powiedziała, żeby mama już tak więcej nie robiła, ale bym mamie karę nie dawała. Trzeci chłopak powiedział, Ja bym zmienił karę. Co to za kara? Żadne dziecko, a zapytałem kilka, nie powiedziało, żeby wymierzyło karę mamie. Dzisiaj do południa na mszy dziecięcej w naszej kolegiacie też zapytałem o to dzieci. Również żadne dziecko nie wymierzyło kary mamie. Ja tą historię zapożyczyłem od pewnego księdza, który głosi rekolekcje dla dzieci już wiele lat i opowiada, że tą bajkę opowiedział kilku tysiącom dzieci. I na kilka tysięcy dzieci, dwoje czy troje, wskazało mamę. Cała reszta nigdy. Co to jest dwoje czy troje? Te dzieci miały najróżniejsze odpowiedzi. Jeden mówił, ja bym założył mamie kamizelkę biczoodporną. Inny mówi, że schowałby mamę do piwnicy. Inny jeszcze opowiadał, że mrugnąłby katowi, tak żeby zrobił wielki zamach, ale mamę uderzył leciutko. A na pytanie tego księdza, który opowiadał tą bajkę, no ale czy to nie jest niesprawiedliwe, że urzędnicy dostali karę, a mama nie, to jedno dziecko stwierdziło, to ja bym wypłacił urzędnikom odszkodowanie. Nie dość, że łapówka, to jeszcze odszkodowanie. Orał jest jeden. Serce dziecka będzie zawsze chroniło mamę. To jest serce dziecka. Mieliśmy tydzień temu Ewangelię o synu marnotrawnym. I ten starszy syn był oficjalnie synem, ale miał serce niewolnika. I kiedy przyszedł jego brat, to właśnie jego serce nie chroniło brata. Gdyby miał serce brata, serce dziecka, serce syna, to by robił wszystko, żeby go ocalić. No ale że miał serce niewolnika, to nie. Serce dziecka będzie chroniło mamę. I kiedy dzisiaj patrzymy pod krzyż Jezusa i uczymy się jeszcze raz, że Kościół jest mamą, że Kościół jest matką, to może jakoś szczególnie w dzisiejszych czasach jest nam zadana taka troska, taka jakaś szczególna miłość tego Kościoła. Dużo się dzisiaj mówi o synodalności, o poważnej rozmowie na temat Kościoła, o potrzebie reformy i bardzo dobrze. Ale nie wolno stracić tej podstawowej perspektywy, która myśli, mówi i troszczy się o Kościół jak o mamę, ze zrozumieniem, z potrzebą ocalenia, z miłością miłosierną. To trudna jest lekcja, ale chyba tak Pan Bóg nam Kościół zostawia. To dwie refleksje odnośnie miejsca Maryi. I jeszcze jedna refleksja o Janie. Jan nie wymienia się pod krzyżem. Wymienił grupę ludzi, ale siebie samego tam nie umieścił. Mówią niektórzy, że to dlatego, że on sam miał poczucie, że też go brakło. Że nie był przy Jezusie tak, jak być powinien. I choć dotarł jako jedyny spośród apostołów, to był z nimi solidarny w poczuciu winy. Mówią niektórzy, że Jan pisze tam o Maryi, bo ma świadomość, że był przy Jezusie tylko dlatego, że trzymał się Maryi. Ja z kolei chciałbym zauważyć, że Jan, gdy pisze dwa zdania dalej, że był pod krzyżem, nie wymieniając się w tej grupie, ale potem przy tej rozmowie Jezusa i prośbie, żeby wziął Maryję za matkę, Jan o sobie nie mówi z imienia, mówi tylko tyle. Uczeń, którego miłował. Tak myślę, że Jezus, patrząc z krzyża, miał w sobie ogromną radość, że Jan ma taką odwagę i śmiałość powiedzieć o sobie uczeń, którego miłował. To nie żadna pycha, to nie żadna wyniosłość, to najgłębsza nasza tożsamość. To właśnie jest prawda o nas. Móc powiedzieć, on mnie kocha, jestem tym, którego on kocha. Nie podpisać się danymi z PESEL-u, danymi z dowodu, tylko podpisać się ten, którego Bóg kocha. Bóg marzy o tym, żebyśmy mieli ogromne poczucie Jego miłości. Kiedyś już tu opowiadałem o takim liderze grupy uwielbieniowej z Poznania, który ma tak, że jak się modli rano, otwiera oczy, robi znak krzyża, a potem mówi, Panie Boże, Twój ulubieniec właśnie się obudził. Nie jest to pychą. To jest świadomość tego, że jestem kochany. To jest powiedzenie za Janem, ten, którego on kocha. Świadomość bycia dzieckiem. To bardzo pięknie potem widać w modlitwie. Wszyscy patrzymy na dzieci I przecież nikt z nas nie zna takiego obrazka, że dziecko przybiega codziennie rano do taty i mówi: tato, bardzo cię proszę, chroń mnie dzisiaj, opiekuj się mną dzisiaj. Żadne dziecko tak nie zrobi, bo każde dziecko wie, że tata będzie chronił i będzie się opiekował. To my czasem modlimy się o zdrowie, o opiekę i o tysiące innych rzeczy, jakby dobry ojciec nie wiedział, że to wszystko nam się należy. Tylko dlatego, że jesteśmy. Kiedy dziecko jest w okresie takiego wczesnego noworodka, na samym początku, przychodzą wujki, przychodzą ciocie i każdy się zachwyca czym? No niczym, tylko tym, że jest. Potem się zachwycamy, że ktoś coś zrobił albo nie zrobił. Na samym początku cały świat się nami zachwyca tylko dlatego, że jesteśmy. I Bóg naprawdę nas kocha dlatego, że jesteśmy. Odkryć tą taką godność, która wypływa właśnie z poczucia bycia kochanym przez Niego. I to jest lekcja krzyża. Kiedy patrzę na Jezusa, który oddaje za mnie życie, muszę odkrywać swoją ogromną wartość, bo nie umiera się za byle co. Jak Jezus oddał życie, to tylko dlatego, że kochał do szaleństwa. I ja mogę powiedzieć: ten, którego On kocha. Niech te trzy myśli jakoś zostaną nam z tej medytacji o Jezusie, który patrzy pod krzyż. O konieczności ofiary z własnego macierzyństwa i ojcostwa. O tym, żeby spróbować o Kościół troszczyć się jak o mamę. Czasem taką chorą, starą, biedną, niedołężną, ale mamę, której nigdy nie oskarżymy. I w końcu, żeby uwierzyć, że jestem tym, którego On kocha, dlatego że jestem. Amen.